Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Drodzy Państwo, w minioną niedzielę w Skalmierzycach odbyły się już diecezjalne dożynki. To niechybny znak, że lato z ptakami odchodzi. Coś się kończy i coś się zaczyna. Zmienia nam się azymut kierujący nasze spojrzenie na, niech się Państwo nie dziwią, na zbliżające się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia, a właściwie na czas przedświąteczny. I dlatego właśnie w studiu Radia Rodzina gościmy przedstawicieli szlachetnej paczki z naszego kaliskiego regionu. Nim jednak przedstawię moich gości i powiem, dlaczego tak wcześnie o tym mówimy, przedstawię refleksje, jakimi wita swych gości strona internetowa Szlachetnej Paczki. Obojętnie jemy. Wiosną 2020 roku świat nagle stanął. Zamknęliśmy się w domach, bo właśnie tego wymagała od nas odpowiedzialność. I nie wiedzieliśmy, jak długo to potrwa. Łatwo było się wtedy wycofać, skupić tylko na sobie, usprawiedliwić obojętność wobec innych. Ale my, który to już raz w naszej historii, właśnie wtedy postanowiliśmy, że zrobimy wszystko na przekór. Czuliśmy, że solidarność zobowiązuje. Szycie maseczek, robienie zakupów seniorom, rozwożenie obiadów medykom, wyprowadzanie psów sąsiadom – to był nasz zryw, nasze narodowe powstanie przeciw lękowi i bierności. Jak każdy zryw, i ten był jednak krótkotrwały. Przyszła zwyczajność. To, co wydawało się nam wyjątkowe, chwilowe, przejściowe, stopniowo przerodziło się w nową codzienność. Już nie czekamy na powrót normalności, bo zaczynamy zdawać sobie sprawę, że innej nie będzie. Dane pokazują, że kiedy opadł kurz po wielkich pomocowych zrywach, dobroczynność oparta na zaangażowaniu ludzi może znaleźć się w kryzysie. Bez nas najsłabsi sobie nie poradzą. Polacy się mniej angażują. Czy to kwestia czasu, dostępności, finansów, zmęczenia, a może zmiana postawy? Czy to początek niepokojącego trendu odwracania się plecami do potrzebujących? To zależy wyłącznie od nas. Nie odwracajmy się od potrzebujących. Jest to właśnie dramatyczny apel, którym nas wita Szlachetna Paczka. W studiu gościmy jednak osoby, które są optymistami, optymistkami właściwie i z nadzieją patrzą w przyszłość. Gościmy liderkę kaliską Szlachetnej Paczki, Kasię Muszalską. Witam Cię, Kasiu.
Witam wszystkich serdecznie.
I wolontariuszki, ale może o tych wolontariuszkach powiesz Ty.
Jedną z już doświadczonych wolontariuszek jest Marysia Dąbek.
Witamy Cię, Marysiu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Druga zaczynająca swoje pierwsze kroki w roli wolontariusza wspomagającego, Maja Gałązka.
Dzień dobry.
Witamy też Maję. Maja, ile ma lat?
17.
Jeszcze niepełnoletnia, więc cały czas jest pod skrzydłami doświadczonych wolontariuszy. Kasiu, rzeczywiście dramatyczne wizje zobojętnienia społeczeństwa, które przedstawia nam Szlachetna Paczka. Czy tak rzeczywiście może być? Czy to nam grozi?
Niestety tak, bo problem taki, żeby pomagać długofalowo, niestety, ale występuje. Jednak staramy się wszystkimi tymi akcjami działać właśnie i szerzyć tą ideę, żeby też pomagać długofalowo i żeby właśnie ta mądra pomoc była też pomocą właśnie na dłuższy okres.
Mamy pierwszą połowę września. Dlaczego już rozmawiamy o Szlachetnej Paczce?
Tak naprawdę, żebyśmy w grudniu mogli to wszystko zorganizować w taki sposób, jak co roku to wygląda, czyli żeby mógł się odbyć weekend cudów, żeby wszystkie paczki mogły trafić do naszych rodzin. Tak naprawdę przed całym zespołem w danym rejonie Szlachetnej Paczki, przed wszystkimi wolontariuszami jest sporo pracy, bo każda zgłoszona rodzina musi zostać przez nas odwiedzona dwukrotnie, musi zostać przeprowadzony z nią wywiad. Wolontariusze poświęcają swój czas, żeby poznać historię danej rodziny, żeby zorientować się z jej potrzebami, tak by później też móc jak najbardziej to realnie oddać w opisie. Więc tak naprawdę z roku na rok tych rodzin jest coraz więcej, dlatego też my, też każdy z nas robi to w czasie swoim wolnym, bo każdy z nas też ma inne zajęcia, więc żebyśmy mogli dotrzeć do wszystkich tych rodzin, musimy zaczynać dużo wcześniej, żeby po prostu też mieć czas na wprowadzenie tego i na poznanie tak naprawdę każdej z historii.
Żartując, można powiedzieć tak, że koń jaki jest, każdy widzi. A jak z tą szlachetną paczką? Od 21 lat towarzyszy nam w tym okresie przedświątecznym, ale proszę cię, byś w kilku słowach przypomniała nam, co to jest szlachetna paczka.
Szlachetna paczka jest to pomoc kierowana dzięki wolontariuszom. Docieramy do rodzin, które znalazły się z niezawinionej przyczyny w biedzie i tak naprawdę chcą coś zrobić z tą sytuacją. My jako wolontariusze trafiamy do nich, poznajemy ich potrzeby, szukamy też mądrych rozwiązań, bo tak naprawdę ideą szlachetnej paczki jest udzielanie mądrej pomocy i szerzenie idei wędkarza, żeby nie dawać komuś samej ryby, bo wiadomo, jeśli ktoś ją zje, to nadal będzie głodny. Chcemy po prostu uczyć też te rodziny tym, że dostrzegamy jej piękno i czasami też zobaczenie tego potencjału przez obce osoby, czyli nas wolontariuszy w rodzinie, też czasami jest takim drogowskazem dla rodziny, co może zrobić i jak tak naprawdę może odmienić swój los. Więc tak naprawdę ta pomoc ma być uszyta na miarę danej rodziny. Wiadomo, te potrzeby są różne, więc tutaj też nasze zadanie jako wolontariuszy, żeby tą paczkę też postarać się zrobić w takim kierunku, żeby była ona po prostu bodźcem do zmiany danej rodziny i sytuacji, w której się w danej chwili znalazła.
Mądra pomoc, użyłaś takiego określenia. No właśnie, jałmużna od wieków jest szlachetnym uczynkiem, z tym, że często dając ofiary, datki, nie zastanawiamy się nad tym, albo nie mamy takiej potrzeby, po prostu dajemy lub nie dajemy, tak? Zależy, kto wyciąga tę rękę. Wy zrobiliście to w formie takiej zinstytucjonalizowanej, właśnie w tej staracie się, żeby to było mądre, mądre, wędka. No to hasło trochę wytrych, no wszyscy tak działają, dajmy wędkę narodom biednym, trzeciego świata i tak dalej. Konkretnie ta wędka w waszym przypadku na czym polega?
To znaczy powiem tak, na przykładach rodzin, którym na przykład udało nam się pomóc, w poprzednich edycjach mieliśmy w jednej z podstawowych potrzeb na przykład kurs prawa jazdy dla ojca rodziny. Tak naprawdę znalazł się darczyńca, który tą potrzebę spełnił i po kilku miesiącach ta rodzina już nie wymagała żadnej potrzeby, bo tak naprawdę z wolontariuszem mądrze określono, co tak naprawdę może spowodować zmianę sytuacji danej rodziny. Wiadomo, każda rodzina jest inna. Trafiając na przykład do osób starszych, schorowanych, wiadomo, że ta pomoc nie będzie pomocą taką, by odmienić ich życie. Ale w momencie, kiedy trafiamy do rodzin, którym da się coś wskazać, jakiś potencjał czy coś, co odmieni po prostu ich sytuację długofalową, to jak najbardziej też po to jesteśmy jako wolontariusze.
Ale na przykład zakup lekarstw też może być.
Jak najbardziej też się zdarzały na przykład właśnie bony na wykup lekarstw w danej aptece, więc to jest kwestia tego, żeby właśnie mądrze też określać potrzeby danej rodziny.
Takie hasła widziałem na stronie szlachetnej paczki. Nie boję się głodu, samotności, boję się chłodu, zimna. Czy takie potrzeby też spełniacie? Zakup pieca, węgla?
Jak najbardziej. Bardzo często w potrzebach naszych rodzin występuje opał jako właśnie jedna z tych droższych potrzeb, na które tak naprawdę rodziny nie są w stanie wygospodarować pieniążków ze swojego małego miesięcznego budżetu. I jak najbardziej darczyńcy też spełniają właśnie i takie potrzeby.
Zanim cię zapytam o początki szlachetnej paczki i krótki rys historyczny, naprawdę krótki, to zaintrygowało mnie to hasło drugie, które pojawiło się obok logo szlachetnej paczki. Lubię ludzi. To jest nowa odsłona, czy to zawsze tak było?
To znaczy hasło jest związane z ubiegłoroczną edycją 2020, się pojawiło jako oficjalne nas promujące. Ale tak naprawdę ta idea chyba każdemu wolontariuszowi przyświeca od samego początku całej akcji, bo tak naprawdę każdy z nas może powiedzieć, że lubi ludzi, bo chce do nich docierać, chce wychodzić naprzeciw tym problemom, które się pojawiają wśród tych rodzin, więc jak najbardziej idea przyświecająca nam chyba każdemu od samego początku.
Ja bym jeszcze dodał jedno L, że wolontariusze to zespół ludzi, którzy lubią lubić ludzi. Dobrze, Kasiu, to powiedz nam troszeczkę, jak to się zaczęło ze szlachetną paczką i skąd właściwie ten taki cud ogólnopolski, taki zryw, że docieracie w tej chwili niemal do wszystkie zakątki naszego kraju.
Tak naprawdę początki projektu sięgają roku 2000, gdzie wtedy akcja miała taki wymiar bardzo mały i kameralny. Zaczęło się tak naprawdę od wspólnoty indywidualności otwartych. To było duszpasterstwo akademickie. To duszpasterstwo było prowadzone przez księdza Jacka Stryczka w Krakowie. Nasze początki wywodzą się od Krakowa i tak naprawdę nasza siedziba główna jest właśnie w Krakowie, więc od Krakowa wszystko się zaczęło. Na początku ta pomoc trafiła do niewielkiej grupy osób, bo było to około 30 osób. I tak naprawdę to zapoczątkowało ideę pomysłu tego, żeby w kolejnym roku właśnie już przekształcić to w Stowarzyszenie Wiosna. I tak naprawdę to już dało początek takiej szerszej kampanii. Wiadomo, zaczyna się od niewielkiej grupki, a z roku na rok po prostu poszerzało się ilością rejonów i tego też, żeby medialnie docierać przede wszystkim do coraz większego właśnie grona zarówno darczyńców, jak i wolontariuszy, żeby tworzyć kolejne rejony, żeby też wolontariusze mogli trafiać do miejscowości chociażby, które tak naprawdę jeszcze nie poznały naszego projektu.
Czy to od samego początku taka była idea, że nie dajecie pieniędzy, tylko jesteście pośrednikami między darczyńcami i potrzebującymi tej pomocy?
Tak, jak najbardziej. Nasza pomoc polega na pracy wolontariusza z rodziną i połączeniu tego właśnie z darczyńcą. Tak naprawdę my pierw docieramy, poznajemy rodzinę i dzięki naszej pracy, dzięki temu, że stworzymy opis odzwierciedlający historię rodziny, tak naprawdę łączymy tą rodzinę po prostu z darczyńcą, który tak naprawdę czytając ten opis może po prostu w jakiejś części chociażby się utożsamić z rodziną, którą wybiera, by ją obdarować.
Czy jeśli tak spojrzeć na historię, którą, jeśli cię poproszę, jakieś takie ważne, przełomowe daty, czy to nie było za skomplikowane od początku, takie za bardzo wymyślone naukowo, jak to było przyjmowane?
Od samego początku było mniejsze grono, ale tak naprawdę z roku na rok, sięgając do kolejnych, coraz większych, propagujących mediów całą akcję, tak naprawdę no, umożliwiło to po prostu docieranie do coraz to większej ilości. W tym momencie, po 20 latach pracy Szlachetnej Paczki, ta baza zarówno partnerów biznesowych wspomagających nas chociażby w tym, żeby każdy wolontariusz miał odpowiednie dokumenty, żeby tak naprawdę każdy wolontariusz został przeszkolony, na czym jego praca będzie polegać w danej edycji. Tak naprawdę, żeby to wszystko mogło się zadziać, jest wielu partnerów, którzy po prostu akcję Szlachetnej Paczki wspomagają. Nie tylko w sposób taki, że wybierają rodzinę, ale też no, pomagają nam realizować właśnie chociażby nasz system informatyczny, czy też zadbać o to z całkiem drugiej strony, żebyśmy też byli wyposażeni w narzędzia do tego, żeby docierać do ludzi.
Właśnie, organizacja jest potężna w tej chwili, ale jeszcze przypominam, jakieś takie przełomowe momenty, jak to się rozwijało wszystko?
Początek, no to był rok 2000, gdzie były to właśnie w duszpasterstwie akademickim początki. W roku 2001 powstało Stowarzyszenie Wiosna już z realizacją projektu Świąteczna Paczka, wtedy to tak się nazywało.
Wtedy nazwa dopiero powstała.
To znaczy tak, i wtedy to była Świąteczna Paczka. Później to się przekształciło w Szlachetną Paczkę, więc już w kolejnych latach było to właśnie pod Szlachetną Paczką i tak też zostało na kolejne już edycje. Tak naprawdę chociażby rok 2003, żeby też zobrazować, jak te początki wyglądały. To było 213 rodzin, a tak naprawdę w samym Krakowie, bo działało to wtedy głównie tutaj okolice Krakowa, a tak naprawdę w tym momencie, po 20 latach, chociażby w samym Kaliszu odwiedzamy 160 rodzin. A takich rejonów jak nas w Polsce istnieje no, w każdym dużym mieście. Są miasta, w których istnieje kilka rejonów, bo każda dzielnica na przykład ma swój rejon, więc statystyki też po 20 latach są już...
Żeby dojść na koniec świata, trzeba zrobić pierwszy krok.
Dokładnie.
Tak? Te pierwsze kroki były takie, wydawałoby się z tej perspektywy, malutkie, ale proszę, do czego doszliśmy?
Z roku na rok poszerzało się to o kolejne miasta.
A Kalisz kiedy się zajął?
Kalisz...
Pakowaniem paczek.
W Kaliszu pierwszy raz zadziałaliśmy 9 lat temu. To już będzie nasza 9. edycja w tym roku.
A twoje zaangażowanie w Szlachetną Paczkę od kiedy jest?
To już będzie moja 6. edycja. w roli lidera czwarty raz. 2 lata z rzędu byłam wolontariuszem. Później tutaj po Krzysiu naszym przejęłam właśnie rolę lidera. I tak zostało do dnia dzisiejszego.
Ponieważ spotykamy się właściwie raz do roku tylko w tym czasie przygotowawczym, czas na to, żebyś się pochwaliła troszeczkę. Co udało wam się osiągnąć za ostatnim razem?
W tamtym roku, pomimo okresu pandemii, tak naprawdę każdy też miał strach, czy uda nam się w ogóle dotrzeć do rodzin, czy nie będą się bały naszego kontaktu. Tak naprawdę odwiedziliśmy 160 zgłoszonych rodzin. 94 z tych rodzin otrzymały naszą pomoc, więc tak naprawdę to jest przepiękny wynik, porównywalny do poprzedniego roku, gdzie pandemii nie mieliśmy. Ten efekt wykonało 44 wolontariuszy, więc nasza ekipa też z roku na rok rośnie w siłę. W tamtym roku również skupiliśmy się na mniejszych miejscowościach wkoło Kalisza, żeby też docierać do osób, które w ogóle nie słyszały o naszym projekcie.
Drodzy Państwo, ja tak pochwalę też Szlachetną Paczkę danymi ogólnopolskimi troszeczkę. Efekty pracy wolontariuszek i wolontariuszy w 2020 roku. Są to imponujące liczby. 14 016 potrzebujących rodzin otrzymało pomoc w Szlachetnej Paczce. Wartość pomocy przekazanej w paczkach to ponad 51 milionów złotych. To są olbrzymie sumy. Akcja charytatywna na taką skalę to jest ewenement światowy. Szlachetna Paczka połączyła ponad 421 tysięcy Polaków. Cieszę się, że w tym trudnym czasie pandemii jednak nie zobojętnieliśmy, chociaż to złowieszcze słowo cały czas nam grozi. Ale mając do pomocy takich wolontariuszy i takie wolontariuszy, z jakimi przyszłaś tutaj do studia dzisiaj, to na pewno jest nadzieja, jest światełko w tunelu. Właśnie teraz czas na młode, drodzy Państwo, dziewczyny, które serce całe oddają pomocy innym. Zaczniemy od tej najmłodszej. Maja, ty pierwszy raz będziesz wolontariuszką?
Nie, to już jest mój drugi sezon, drugi raz.
Jesteś uczennicą?
Tak.
Liceum?
Tak, 5. liceum.
Co cię skłoniło, by poszukać takiej możliwości ofiarowania swojego wolnego czasu?
Tak naprawdę od zawsze chciałam pomagać innym i trafiłam przypadkiem. Ogłoszenie na Facebooku mi się wyświetliło i stwierdziłam, że może mi się uda. Zawsze obawiałam się tego, że muszę mieć skończone 18 lat i wiek będzie przeszkodą. Ale wypełniając wniosek i wysyłając go, udało mi się. I padło właśnie tam pytanie, dlaczego chciałabym zostać wolontariuszem. W tamtym momencie uświadomiłam sobie, jak ważne jest pomaganie innym ludziom i jak mało osób decyduje się, żeby właśnie pomóc czy wesprzeć. Chciałam być jedną z tych osób, która rozświetli komuś dzień, chociażby uśmiechem, rozmową czy jakąkolwiek inną pomocą.
Nie masz jeszcze 18 lat, działasz jeszcze pod opieką doświadczonych wolontariuszy, tak?
Tak, tutaj można liczyć naprawdę na duże wsparcie osób już doświadczonych, starszych. Nie ma z tym problemu, obawiałam się, ale naprawdę pomoc jest ogromna i nie ma czego się obawiać.
W takim razie co robisz jako taki jeszcze niepełnoprawny wolontariusz?
Chodzę z tymi pełnoprawnymi wolontariuszami, odwiedzamy rodziny. Jeszcze teraz stoję trochę obok i przypatruję się, aby to w momencie, kiedy wybije już ten wiek, tak, to żeby po prostu móc dołączyć do tego szerszego grona.
Jesteś osobą otwartą, czy trochę się krępujesz, masz tremę, jak idziecie do takiej rodziny? Czy jesteś w stanie włączyć się w rozmowę z nimi? Jak to wygląda?
Na początku było ciężko, bo wiedziałam, że spotkamy się z różnymi sytuacjami, z różnymi osobami i idąc do kogoś nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać i zawsze był stres, ale ci ludzie też się boją, też mają stres, więc wtedy załącza się taka empatyczność i w momencie, kiedy ja się nie będę stresować, to osoba, do której chcemy pomóc, zobaczy, że
w ten sposób budujecie zaufanie wzajemne.
Kiedy i my się mniej stresujemy, to osoba, która potrzebuje pomocy, wtedy też się przed nami otwiera, więc i my musimy być otwarci, żeby wiedzieć, jak pomóc i czasami rozmowa jest kluczowa, żeby zrozumieć i ofiarować pomoc.
Jako wolontariusz towarzyszący tak naprawdę towarzyszymy doświadczonemu już wolontariuszowi. Przez to możemy właśnie poznawać różne przypadki i tak naprawdę tutaj druga z wolontariuszy, jak może też powiedzieć, że zaczynając niektóre historie, tak naprawdę też dojrzewamy psychicznie, trafiając na przykład w ciężkie warunki, trafiając w ciężkie historie właśnie tych rodzin, co też daje nam taką większą wytrzymałość też życiową. Czasami jest tak, że bardzo nam się wydaje, że już wiele przeżyliśmy, a trafiamy do kogoś, gdzie tych nieszczęść w krótkim na przykład okresie czasu było bardzo, bardzo wiele. I mimo wszystko ci ludzie jakoś sobie poradzili, dalej idą i dalej starają się wyjść z tej sytuacji, więc to też jest takie dla nas nauka tego, że jednak no nie każdy z nas wszystko przeżył.
Maria, doświadczona wolontariuszka, teraz czas na twoje refleksje. Czy zaczynałaś w tym samym wieku co Maja?
Ja nawet byłam trochę mniejsza, bo to była w ogóle taka śmieszna sytuacja, że przyjaciółka mojej mamy z pracy jest wolontariuszką i to było jakoś tak, że wy potrzebowaliście ludzi tylko na finał. To znaczy byli potrzebni ludzie tylko...
Na ten weekend cudów.
Tak, tylko do pomocy takiej, no... To źle zabrzmi, ale fizycznej w ten weekend cudów, bo to też jest tak, że my potrzebujemy, żeby ktoś nam pomógł przenieść paczkę, nie wiem, pożyczył czasem samochód. No to są bardzo proste rzeczy, a dla nas bardzo istotne. Ja wtedy na ten weekend cudów poszłam, to miałam 15 lat, bo moje urodziny są w ogóle zawsze po finale, więc jeszcze nie miałam tej 16 nawet. I właśnie chciałam być tą wolontariuszką, no ale niestety te 16 jest graniczne. Więc dopiero jak te 16 skończyłam, zostałam wolontariuszką towarzyszącą, a potem już zostałam pełnoprawną wolontariuszką.
A jak się zostaje pełnoprawną wolontariuszką? Czy jakiś egzamin trzeba zdać?
Tak, w ogóle trzeba 5 razy dookoła bazy przebiec w dniu finału i wtedy przychodzi Kasia z takim mieczem, no i 2 razy po ramionach klepie i wtedy już można.
To oczywiście może taki być rytuał wasz, ale na pewno no, trzeba troszeczkę wiedzy zdobyć, prawda?
Tak, ale to też jest tak, że jeżeli się zacznie od tego, powiedzmy, prostszego stopnia tego wolontariusza czy wolontariuszki towarzyszącej, to jest dużo wygodniej, no bo tą wiedzę techniczną już się ma. To znaczy z jednej strony wiem, jak wygląda ta sytuacja, kiedy wchodzimy no, z butami w życie obcych ludzi, my jako obcy ludzie. Z drugiej strony wiem, jakie tam są po kolei procedury, kroki, więc to też nie jest takie skomplikowane. No i przede wszystkim to, o czym Kasia mówiła, mamy takie empatyczne szkolenie już też ze sobą, bo wiemy, na co możemy trafić, z czym się możemy spotkać i jak powinniśmy reagować. Bardzo często jest tak, że ci ludzie się rozpłakują w trakcie opowiadania tych swoich historii. Staram się nie płakać z nimi, bo co też nie o to chodzi, żebyśmy terapię urządzali w czasie wywiadu, ale trzeba mieć w sobie już jakąś taką dojrzałość emocjonalną, żeby... być w stanie tego człowieka, mimo że to jest obca osoba, wesprzeć na tyle, na ile się da człowiekowi, którego się nie zna i o którym wie się relatywnie niewiele.
Ja wierzę, że określenie, którego użyłaś, to jest tylko teoria, bo na pewno z butami nigdzie nie wchodzicie w cudze życie. Jesteście tak delikatnymi osobami i tak właśnie wrażliwymi, empatycznymi, że to jest też wartość całej organizacji Szlachetnej Paczki. Przede wszystkim uwrażliwienie na drugiego człowieka.
Z jednej strony oczywiście staramy się być delikatni i spokojni i przechodzić przez to wszystko jak najsubtelniej, no ale z drugiej strony mimo wszystko poznajemy tych ludzi tego samego dnia i właściwie po 10 minutach chcemy, żeby oni nam opowiedzieli o najtrudniejszych sytuacjach, jakie spotkały ich w życiu, więc to wyobrażam sobie, że może być dla nich niekomfortowe. Staramy się to robić najlepiej jak potrafimy, ale nawet jeśli dam z siebie 150%, to po prostu nadal to jest na pewno dyskomfort powiedzieć o tym, jak w potrzebie zostało się porzuconych przez członków rodziny, albo jak ciężkie ma się schorzenia, albo że właściwie no, jest się samym 24 na dobę.
Co jest najtrudniejsze w pracy, w wypełnianiu tej ankiety, którą dysponujecie, by właśnie, no, jesteście swego rodzaju selekcjonerami. To od was zależy, czy ktoś dostaje pomoc, czy nie. Od tego, czy przekona, przede wszystkim was, później wy musicie przekonać wszystkich darczyńców już na forum. Co jest najtrudniejsze w tym zadaniu, które wykonujecie?
Ocena. To znaczy, to jest w ogóle straszne, ale masz rację, że mówisz, że jesteśmy selekcjonerami, bo od nas zależy, czy ktoś tę pomoc otrzyma, czy nie, a przynajmniej czy spróbujemy mu pomóc, to jest bardzo duża odpowiedzialność po prostu. Poczucie, że ci ludzie się przed nami otwierają. Zasady raczej nie kłamią, bo to są jednak tematy, na które ciężko się kłamie po prostu. Więc najtrudniej jest odrzucić chyba. Najtrudniej jest powiedzieć, że tej rodzinie nie powinniśmy pomagać. W ogóle, jak Kasia opowiadała o mądrej pomocy, to jest, jako idea to brzmi bardzo dobrze, tylko bardzo trudno to wdrożyć w życie, bo jak masz przed sobą człowieka, który faktycznie jest w ciężkiej sytuacji, ale no już nie mówię o takich drobnostkach jak przekroczony próg dochodowy, o ileś tam, nie? Ale kiedy patrzysz na niego i rozmawiasz z nim i wydaje ci się, że nie, to jest takie trochę jak w Quo Vadis, kciuk w górę, kciuk w dół.
Jesteście też obciążeni tą decyzją.
Oczywiście, przecież z tą decyzją się potem chodzi, zastanawia 50 razy, ile razy trzeba zadzwonić do Kasi. Kasia powie, no dobra, a skonsultowałaś się z wolontariuszką towarzyszącą. Ja powiem, no tak, no ale nadal się zastanawiam. Kasia powie, no a jak czujesz? I będziemy o tym... Kasia w ogóle ma przerąbane z nami, bo wszystkie takie problemy trafiają do niej. Ale to jest chyba najgorsza część, kiedy uznamy, że szlachetna paczka nie jest dobrą formą pomocy dla tej osoby. Bo ja wierzę, że każdemu trzeba pomóc, niezależnie od tego, czy on według kryteriów paczkowych na to zasługuje, czy nie. Ale to jest konkretny sposób pomocy. Długo to sobie też układałam w głowie, bo był taki czas, że mi przeszkadzało te nasze zasługuje, nie zasługuje, czy jest w stanie, czy to będzie bodziec do zmiany, czy nie będzie.
Właśnie, bo chcecie zmienić życie. Trzeba jakoś ukierunkować, prawda, te wasze selekcyjne uwarunkowania, bo inaczej to 100 milionów byłoby za mało, żeby pomóc tym, którzy potrzebują. Właśnie, czy są momenty, że ten formularz właśnie przeszkadza,
tak,
ten, który ma wam pomóc?
Tak, pewnie. Są sytuacje, kiedy on w ogóle wydaje mi się napisany straszliwie biurokratycznie, bo on jest zawsze taki sam, niezależnie od tego, na jaką rodzinę trafimy. I jest jedno pytanie, które mnie zawsze boli i nigdy nie wiem, jak je zadać i czasem po prostu, przepraszam Kasia, czasem go nie zadaję. To jest pytanie, co rodzina zrobiła, czy dana osoba zrobiła, żeby spróbować zmienić swoją sytuację. Nie da się takiego pytania zadać starszej osobie, rodzicowi dziecka z niepełnosprawnością. Nie da się zadać takiego pytania osobie bardzo schorowanej. Są przypadki, kiedy to po prostu byłoby jak trzaśnięcie w twarz. To byłoby po prostu przegięcie. Więc czasem nasz formularz jest po prostu nieadekwatny, chociaż zakładam, że siedzą nad nim setki osób, starają się, żeby był jak najlepiej przygotowany. I ja wierzę, że to są ludzie, którzy znają się na pomocy społecznej dużo lepiej niż ja. Ale w konkretnej sytuacji, twarzą w twarz, nie wystarcza.
Znaczy powiem tak, nie zawsze da się wszystko urealnić do każdej sytuacji. Te pytania są i tak naprawdę są po to, żeby je zadać. Ale tak jak tu Marysiu wspomniałaś też, tak naprawdę my też oceniamy, czy te pytania w tym momencie należy zadać, bo tak naprawdę nie zawsze jest się w stanie kogoś nauczyć właśnie tworzenia wędki i tego, żeby mógł, powiedzmy, spełniać swoje potrzeby. Bo tak naprawdę, tak jak Marysia tu wspomniała, są osoby, którym tak naprawdę ze względu na sytuację, w której się znalazło, będzie ciężko cokolwiek stworzyć, oprzeć jakiś fundament, żeby móc iść do przodu. I tak naprawdę te osoby są w danej sytuacji zbyt słabe. Ta pomoc, która w tym momencie jest ukierunkowana do nich, ma im też dać taki spokój i to, że ktoś ich dostrzega, ale też po prostu pomóc im przez ten okres przejść, więc to też jest po prostu dostosowanie tego wszystkiego do danego przypadku. Nie da się wszystkich rodzin tak naprawdę wrzucić do jednego kosza, bo tak naprawdę każdy z naszych wolontariuszy też musi mieć właśnie to wyczucie, co w danym momencie może być zadanym. Ja pamiętam swoje jedno pytanie magiczne, które zawsze mi się wydawało we wszystkich edycjach najwspanialszym pytaniem z całego arkusza. Pytanie o marzenia. Do momentu, kiedy trafiłam do domu, w którym tak naprawdę była dwójka dzieci i moment, w którym tam trafiliśmy, to był okres 3 miesięcy po śmierci mamy tych dzieci. Powiem szczerze, zadałam to pytanie, ale moment, w którym zobaczyłam dziecięce łzy po tym pytaniu, już wiem, że należy nawet te pozytywne pytania czasami przemyśleć, czy sytuacja tej rodziny pozwala nam na zadanie tego pytania.
Całe szczęście, że te wszystkie pytania musi zadawać człowiek, a nie jakiś robot, bot, sztuczna inteligencja. Nigdy wasza rola nie zostanie tutaj zastąpiona czymś.
Tak, ale też tego się uczymy z każdej rodziny. Każda odwiedzona przez nas rodzina pozwala nam po prostu też budować bagaż naszych doświadczeń i tego, jak podchodzić i jak prowadzić kolejne rozmowy.
Kasia, teraz twoje ostatnie słowo. Głównym celem było propagowanie tej działalności, do której ty teraz chcesz pozyskać od konkretnych ludzi. Kogo potrzebujesz?
Każdego, kto chce przeżyć niesamowitą przygodę. Bo to przede wszystkim przygoda, ale też osób, które chcą siebie rozwijać, które chcą poświęcić swój czas, bo od tego zaczynamy, żeby po prostu dać cząstkę siebie w postaci czasu drugiemu człowiekowi. Ktoś powie wiele, dla kogoś będzie to niewiele, ale tak naprawdę od tego trzeba zacząć, żeby móc pomagać innym.
Drodzy Państwo, ciężki czas, czas pandemii, czas ludzi, którzy czasami odwracają się plecami do różnych niewygodnych sytuacji życiowych innych. Zanim Państwo zajrzycie na stronę Szlachetnej Paczki, ja już teraz chciałbym przeczytać jeden z apeli, który tam się znajduje. Nie odwracaj się, działaj. Polacy mają wielkie serca, pokazali to już nie raz. Bez naszego zaangażowania najsłabsi sobie nie poradzą. Ty też możesz pomagać. Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki, pomagaj dzieciom i najbardziej potrzebującym. Bez was nie dotrzemy do nich z pomocą. Zgłoś się teraz.